Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Todisco. Na wstępie skrót doniesień w piątek 27 sierpnia. Terroryści z ISIS wzięli odpowiedzialność za zamach przy lotnisku w Kabulu. Władze Nowej Południowej Walii ogłosiły plany powrotu uczniów do szkół od końca października. Unia Europejska zapowiada sankcje wobec Białorusi za podsycanie kryzysu migracyjnego. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. Filia ISIS w Afganistanie przyznała się do zamachu w Kabulu. W dwóch eksplozjach, do których doszło w rejonie lotniska w stolicy, zginęło co najmniej 70 osób, w tym dzieci oraz 13 żołnierzy amerykańskich. Są setki rannych. O szczegółach dla Informacyjnej Agencji Radiowej Wojciech Cegielski.
O tym, że to ISIS zorganizowała zamachy, poinformowała sprzymierzona z fanatykami agencja informacyjna AMAC. Wieczorem miejscowego czasu zamachowiec samobójca zdetonował ładunek w rejonie jednej z bram lotniska. Koczowało tam 10 tysięcy Afgańczyków, którzy usiłują dostać się do środka, by wylecieć z kraju. Druga bomba wybuchła przy pobliskim hotelu Baron, gdzie zachodni dyplomaci wydawali Afgańczykom wizy. Mimo zamachu trwająca na lotnisku ewakuacja Afgańczyków nie została przerwana. Według Białego Domu do tej pory z Afganistanu wywieziono 101 tysięcy osób, zarówno obywateli i dyplomatów krajów NATO, jak i współpracujących z nimi w ostatnich latach Afgańczyków. Lokalna filia ISIS powstała w Afganistanie w 2015 roku na fali działalności tzw. państwa islamskiego w Syrii i w Iraku. Grupa jest stosunkowo nieliczna, ale uznawana jest za najbardziej brutalną organizację terrorystyczną w Afganistanie. Jest też skłócona z rządzącymi krajem talibami.
Prezydent USA Joe Biden podczas wystąpienia w Białym Domu podtrzymał zasadność decyzji o wycofaniu wojsk z Afganistanu. Przekazał kondolencje rodzinom ofiar ataków i zapowiedział odwet na terrorystach.
To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.
Zamach w Kabulu potępił premier Australii Scott Morrison, zapewniając o gotowości pomocy Stanom Zjednoczonym oraz Wielkiej Brytanii. Australijska operacja wycofywania się z Afganistanu zakończyła się w przeddzień zamachu. W ciągu 8 dni ewakuowano 4 tysiące Australijczyków. W Nowej Południowej Walii w ciągu ostatniej doby wykryto 882 nowe przypadki lokalnego zakażenia koronawirusem oraz 3 w kwarantannie hotelowej. Zmarło 2 starszych mężczyzn. Wczorajsza dobowa liczba zakażeń w Nowej Południowej Walii przekroczyła 1000 i była najwyższa odnotowanych w jakimkolwiek stanie czy terytorium Australii od początku pandemii. Na oddziałach intensywnej terapii w Sydney przebywa obecnie 117 pacjentów, 47 z nich pod respiratorami. Karetki w Sydney zmuszone są czasem do czekania przed szpitalami nawet kilka godzin na przyjęcie pacjentów z COVID-19. Premier Gladys Berejiklian powiedziała na dzisiejszej konferencji prasowej, że 80% wykrywanych przypadków pochodzi z południowo-zachodnich i zachodnich dzielnic Sydney i zaapelowała do ich mieszkańców o szczególną ostrożność.
And we do today also want to call out people living in the local government area of Camden and people living in the balance or the rest of the local government area of Penrith. The health experts are telling us there are more cases there than they would like to see, and unless things improve there, there could be a chance that those areas could be designated local government areas of concern. But we're just asking everybody in Camden and the rest of the Penrith local government area just to be extra careful.
Poinformowano ponadto, że egzaminy maturalne w Nowej Południowej Walii HSC rozpoczną się 9 listopada, a uczniowie powrócą do nauki w klasach stopniowo od 25 października. We wrześniu szczepieniami przeciwko COVID-19 zostaną objęte dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Dzisiaj w Australii zakończono wszelkie formalności o dopuszczeniu tej grupy wiekowej do szczepienia preparatem Pfizer. Szczepienia dla personelu szkolnego w Nowej Południowej Walii będą obowiązkowe. W Wiktorii w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 33 tysiące szczepień przeciw COVID-19. Ponad 50 tysięcy testów wykazało 79 lokalnych przypadków zakażenia. 63 z nich powiązane ze znanymi ogniskami, co najmniej 19 przebywało w izolacji przez cały okres zakaźny. Największy niepokój władz sanitarnych budzą zachodnie dzielnice Melbourne oraz miasto Shepparton. Liczba aktywnych przypadków na terenie stanu wynosi obecnie 656. Obecnie 60% zakażonych koronawirusem w Wiktorii to ludzie poniżej 30 roku życia. Wiktoria sprowadzi z zagranicy 350 lekarzy i pielęgniarek, aby odciążyć szpitale, w których część personelu jest wyłączana z pracy ze względu na kontakt z koronawirusem. Od marca zeszłego roku Australia udzieliła ponad 2000 zezwoleń na przyjazd pracowników medycznych. Australijskie władze federalne porzuciły plany budowy ośrodka kwarantanny na terenie lotniska w Australii Zachodniej, ogłaszając teraz, że taki ośrodek powstanie na obrzeżach Perth w Bullsbrook i będzie przez czas pandemii zarządzany przez władze stanowe. Inwestycję sfinansuje Commonwealth. Natomiast władze Queensland zatwierdziły plany budowy stanowego centrum kwarantanny przy Toowoomba na zachód od Brisbane. W marcu ma pomieścić 1000 miejsc. Połowa z nich będzie dostępna do końca tego roku, zapewniła premier Aleksandra Pałaszczuk, podkreślając, że hotele nie są przystosowane do kwarantanny covidowej i najlepszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Queensland jest ośrodek regionalny. W Queensland od 20 dni nie odnotowano żadnego lokalnego przypadku zakażenia koronawirusem. Australijskie linie lotnicze Qantas zasygnalizowały plany wznowienia lotów międzynarodowych od połowy grudnia do krajów z wysokim wskaźnikiem wyszczepienia na COVID-19. Szef Qantas Alan Joyce wymienił przy tym Stany Zjednoczone, Singapur, Japonię i Wielką Brytanię. Realizacja tych zamierzeń zależy od tego, czy Australii uda się do grudnia zaszczepić 80% mieszkańców. A oto kolejne wiadomości radia SBS. Będą unijne sankcje wobec Białorusi za podsycanie kryzysu migracyjnego. Z Brukseli dla informacyjnej agencji radiowej Beata Płomecka.
Na czarną listę mają być wpisani pracownicy służb granicznych Białorusi. To osoby, które uczestniczą w zorganizowanej akcji sprowadzania migrantów na Białoruś, a następnie ułatwiają im przejście na granicę z Litwą, Łotwą i Polską. Powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów i dodał, że te osoby uczestniczą w nieformalnej agresji na Unię Europejską. Przedstawiciele unijnych instytucji od kilku tygodni krytykują białoruski reżim za nieludzkie traktowanie migrantów i wykorzystywanie ich w wojnie hybrydowej przeciw wspólnocie. W lipcu o sytuacji na swojej granicy z Białorusią alarmowała w Parlamencie Europejskim Litwa, później Łotwa. Teraz na unijnym forum o działaniach Łukaszenki mówi Polska. Beata Płomecka, Bruksela.
Od przyszłego miesiąca we Włoszech będą wymagane przepustki covidowe wydawane zaszczepionym, osobom, które przeszły chorobę lub posiadającym zaświadczenie o negatywnym wyniku testu wykonanego maksimum 48 godzin wcześniej. Z Rzymu dla informacyjnej agencji radiowej Piotr Kowalczuk.
Przepustki covidowe od 1 września wymagane będą w samolotach, również w połączeniach krajowych, we wszystkich pociągach i autobusach dalekobieżnych i na trasach średniej długości. Obowiązywać będą również na statkach pasażerskich i promach. Green Pass wymagany będzie od wszystkich powyżej 12 roku życia. Bez przepustek, ale w maseczkach będzie można korzystać z komunikacji miejskiej, w której pojazdach 20% miejsc będzie musiało być wolnych. Green Pass będzie obowiązywał cały personel szkolny i uniwersytecki, a także studentów szkół wyższych. Wymóg ten nie dotyczy uczniów szkół podstawowych i średnich, ale wszyscy od 6 roku życia będą musieli na terenie szkoły nosić maseczki. Piotr Kowalczuk, Rzym.
W Polsce według danych Ministerstwa Zdrowia z poprzedniej doby zarejestrowano 251 nowych zakażeń koronawirusem, o 27% więcej niż tydzień wcześniej. 371 osób hospitalizowano z powodu COVID-19. Zajętych jest 47 z 578 respiratorów. Trzech zakażonych koronawirusem pacjentów zmarło. Prezydent Andrzej Duda, pytany w TVP Info, czy podpisze nowelizację ustawy medialnej, powiedział, że jest to bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, a zawarte w nim przepisy są niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów.
Z dwóch względów. Po pierwsze, ze względu na ochronę własności, do której wiadomo, jaki stosunek mają Amerykanie, to po pierwsze, a po drugie, z uwagi też na wartość wolności słowa, która w Stanach Zjednoczonych, generalnie w mediach, jest dosyć bezwzględna. Oczywiście, że zupełnie inną sprawą jest to, co prywatne media cyfrowe, myślę tutaj choćby o Twitterze, zrobiły wobec prezydenta Donalda Trumpa. Zdumiewająca sytuacja, coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca.
I jeszcze jedna wiadomość. W Chinach myśli prezydenta Xi Jinpinga będą przedmiotem szkolnym jako część edukacji patriotycznej. Z Pekinu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Tomasz Sajewicz.
Chińskie Ministerstwo Edukacji poinformowało, że nauka socjalizmu o chińskiej charakterystyce w nowej erze trafi jako przedmiot od szkół podstawowych po uniwersytety. W chińskim systemie edukacji dotychczas zawarte były treści związane z nauczeniem poprzednich przywódców państwa. Teraz myśli Xi Jinpinga będą osobną częścią procesu nauczania. Zdaniem obserwatorów to kolejny etap umacniania pozycji w państwie przez przewodniczącego Chin. Zbiegł on się w czasie z kampanią, której celem jest pozbycie się z chińskich instytucji edukacyjnych obcych wpływów. W 2018 roku założenia polityki Xi dotyczące budowy socjalistycznego państwa z chińską charakterystyką wpisano do konstytucji. W trakcie prezydentury Xi po raz pierwszy od czasów Mao Tse-tunga zniesiono też kadencyjność najwyższego urzędu w państwie. Tomasz Sajewicz, Pekin.
Informacja walutowa. Według tabeli Narodowego Banku Polskiego kurs średni dolara australijskiego 26 sierpnia wynosił 2 zł 82 grosze. Dolar australijski jest dzisiaj wart 73 centy amerykańskie. Pogoda. W Sydney jutro temperatura maksymalna 19 stopni i okresy zachmurzenia. W niedzielę więcej słońca, 20 stopni Celsjusza. W Melbourne w sobotę zachmurzenie częściowe 18 stopni, w niedzielę opady deszczu 14 stopni Celsjusza. To będzie ostatnia niedziela tegorocznej zimy. W Canberrze jutro 16 stopni, w niedzielę wzrost zachmurzenia aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura maksymalna 14 stopni Celsjusza. W Polsce w ten weekend deszczowo i chłodno, z temperaturą od 15 do 20 stopni Celsjusza. Jesienna aura w Polsce ma się utrzymać do połowy przyszłego tygodnia. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała Joanna Todisco.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.